Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Pełen Ducha Świętego powrócił Jezus nad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego diabeł: tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu, Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, abyś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu. Oto Słowo Pańskie. Dzisiejsza Ewangelia jest programowym początkiem mesjańskiej misji zbawienia Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, Bóg człowiek, na początku swojej mesjańskiej misji ratowania ludzi poddał się próbie kuszenia ze strony diabła, wroga Boga i człowieka, aby pokazać człowiekowi drogę zbawienia w udrękach jego ziemskiego losu, pośród pokus oderwania się od Boga i od tego, co słyszy od Niego. Droga zbawienia wskazana przez Jezusa na pustyni polega na tym, aby pozostać w więzi z Bogiem we wszystkich okolicznościach ziemskiego życia. Tak Bóg w Jezusie Chrystusie pokazuje człowiekowi swoją wierną i solidarną miłość. Jezus pokazuje na sobie to, co często jest rozdarciem życia człowieka. Bóg w Jezusie nie stoi z boku, przyglądając się człowiekowi w jego pokusach, cierpieniach, rozdarciach i dylematach, lecz staje przy nim, idzie naprzedzie, torując mu drogę ku wiecznemu, nieprzemijającemu życiu. Takie jest przesłanie i taki jest sens tej sceny Ewangelii na początku mesjańskiej misji Jezusa. Po chrzcie w Jordanie, po tym jak objawił Bóg Boże synostwo Jezusa i wezwał do słuchania Jego głosu, Jego nauczania, Jezus jest prowadzony, jak mówi Ewangelia, przez Ducha Boga na pustynię, gdzie przez swój 40-dniowy pobyt nawiązuje do drogi, jaką przeszedł przez 40 lat lud wybrany, idąc od przestrzeni śmierci Egiptu do przestrzeni życia Ziemi Obiecanej. Przypatrzmy się potrójnej próbie kuszenia Jezusa u początku Jego mesjańskiej misji zbawienia. Przypatrzmy się potrójnemu, to znaczy całościowemu kuszeniu. Kuszeniu ku temu, aby sprzeniewierzył się swojej synowskiej więzi z Ojcem. To kuszenie stało się Ewangelią, dobrą wiadomością dla nas. Oznacza bowiem, że powinniśmy, patrząc na Jezusa, na Jego odpowiedzi, nabrać odwagi, aby pójść po Jego śladach na naszych ziemskich, codziennych, życiowych drogach, we wszystkich okolicznościach naszego ziemskiego losu i odpowiadać podobnie, idąc po śladach Jezusa, to znaczy naśladując Go. Dzięki tej Ewangelii Jezusa Chrystusa u początku Jego mesjańskiej misji zbawienia możemy się nauczyć mądrości na życie, to znaczy nauczyć się rozpoznawać głos przyjaciela i promotora naszego życia, Boga, pośród antyboskich głosów, antychrysta, głosów wrogich naszemu życiu, ale jakże często brzmiących, bardzo zachęcająco, obiecujących powodzenie i sukces życiowy. Pierwsze kuszenie, pokusa zaspokojenia głodu. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem, kusi diabeł. A Jezus odpowiada, tylko Bóg zaspokaja prawdziwy głód człowieka. Jezus cytuje tutaj zdania z Tory Boga przez Mojżesza, z Księgi Powtórzonego Prawa. Gdy Mojżesz przed wejściem Izraelitów do ziemi obiecanej przypomina im historię z Bogiem, historię wyjścia z Egiptu, historię pustyni. Mówił wówczas do nich, co zapisane jest w 8 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa. Pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan, Bóg twój, przez te 40 lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować, poznać, co jest w twoim sercu, czy strzeżesz jego nakazu, czy też nie. Utrapił ci, dał ci odczuć głód, żywił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi przodkowie, bo chciał ci dać poznać, że nie samym tylko chlebem żyje człowiek, ale człowiek żyje wszystkim, co pochodzi z ust Pana. Ewangelii nie chodzi o głód biologicznego życia. Takie doświadczenie głodu jako braku fizycznego chleba, który jest przecież ratunkiem biologicznego, ziemskiego, jednak przemijającego życia, jest tutaj jedynie obrazem doświadczenia głodu o wiele większego. Głodu życia, które nie przeminie wraz z przemijalnością tego świata. Ten głód jest w każdym człowieku, czy sobie go uświadamia, czy nie. Postny głód chleba jest tu w tym kuszeniu obrazem głodu ducha, głodu więzi życia z Bogiem, Stwórcą i Zbawcą. To właśnie staje się narzędziem kuszenia przez diabła, głód człowieka, różnorodny głód, żeby go zaspokoić, tak jak w przypadku fizycznego głodu, tak i duchowego. Często człowiek jest gotów zrobić wszystko i to właśnie jest okolicznością, którą wykorzystuje diabeł w kuszeniu. I Jezus pokazuje na sobie, jak należy odpowiadać. Odpowiada słowami nauczania Boga Pisma Świętego, w tym przypadku nauczania Mojżesza w imieniu Boga. Nie samym tylko chlebem żyje człowiek. Drugie kuszenie dzisiejszej Ewangelii. Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego. Wszystkich królestw świata pokazał wcześniej diabeł, bo mnie są poddane, mogę je dać komu zechcę. Jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Treścią tego kuszenia jest diabelski dar. Dar globalnej władzy nad światem. To kłamliwa obietnica. To są słowa własne diabła. A odpowiedź Jezusa, której pokazuje, jak mamy wobec podobnych pokus władzy, która jest nieboską władzą nad ludźmi i rzeczami, odpowiadać. Istotą odpowiedzi Jezusa jest zdemaskowanie kłamstwa diabelskiej obietnicy. Diabeł bowiem nie ma żadnej globalnej władzy nad światem. Taką władzę w świetle biblijnego objawienia ma tylko Bóg, ponieważ zasadą własności biblijnej tradycji wiary jest, właścicielem jest ten, kto to stworzył, kto to zrobił, ponieważ Bóg stworzył świat, jest właścicielem świata. I nie ma innego tytułu własności nikt inny. To zasada biblijnego prawa własności. Panem jest tylko Bóg i właścicielem wszystkiego, świata i wszystkich jego mieszkańców. I tylko Jego należy uznawać jako Pana. To jest rzeczywistość, a kłamstwo to wprowadzanie w nierzeczywistość, coś, czego nie ma. Diabeł obiecuje człowiekowi coś, czego nie posiada, po to, żeby go oderwać od jego Stwórcy i Zbawcy i tak zniszczyć mu życie. W swojej odpowiedzi na tę pokusę Jezus pokazuje nam, że powinniśmy sięgać do słów Boga. Cytuję znowu Torę Boga przez Mojżesza z powtórzonego prawa. Tam w 6 rozdziale mówił Mojżesz do Izraela jako swój testament przed wejściem Izraelitów do ziemi obiecanej. Będziesz się bał Pana Boga swego. Będziesz Mu służył i na Jego imię będziesz przysięgał. I dalej mówił Mojżesz, co zapisane jest w 10 rozdziale powtórzonego prawa. Bójcie się Pana, Boga swego, Jemu się oddajcie. Służcie Mu, na Jego imię przysięgajcie. Ta druga pokusa to kolejna powszechna pokusa w życiu człowieka. Dominować nad drugim człowiekiem, a nie być jego współbratem czy współsiostrą. Tymczasem według objawienia Boga jedyną prawomocną władzą jednego człowieka nad drugim jest jedynie władza o charakterze pasterskim. Ten, kto ma władzę nad drugim człowiekiem, ma ją jedynie legalnie i prawomocnie jako pasterz, czyli jako ten, kto troszczy się o życie drugiego. Tylko taką władzę daje Bóg człowiekowi nad drugim człowiekiem. W przeciwnym razie wszelka inna dominacja jest antyboska. Bóg objawiał się biblijnemu Izraelowi jako ten, kto jest jedynym Panem. To znaczy objawiał się jako ten, kto jest pasterzem ludzi, kto troszczy się o ich życie, kto je ratuje i ochrania. Władza człowieka nad człowiekiem jest zatem prawomocna i legalna w świetle Bożego nauczania, o tyle, o ile jest realizacją pasterskiej władzy Boga. W przeciwnym razie jest krzywdząca, niszcząca życie, przeciwna woli Boga. Objawił to Bóg między innymi przez swojego proroka na wygnaniu babilońskim, gdy Izrael stracił państwo, przestała rządzić Izraelem monarchia Dawidowa. I w 34 rozdziale księgi proroka Ezechiela Bóg rozprawia się z tymi wszystkimi, którzy przez wieki mieli władzę w Izraelu, w ziemi obiecanej i zawiedli, bo paśli samych siebie, wykorzystując życie i niszcząc życie powierzonych sobie ludzi. I Bóg zapowiada, że On sam przejmie pasterzowanie swojego ludu. To stało się w Jezusie. Wcielone pasterzowanie Boga w postaci człowieka to jest władza, którą Bóg wykonuje w stosunku do ludzi. Nie chce żadnej innej władzy, bo nie jest to władza tego, kto dominuje i uciska, ale tego, kto służy życiu. Tak objawia się Bóg w Jezusie. Tak objawiał się przez wieki przez proroków Izraelu Starego Przymierza. Jaka jest cena władzy antyboskiej, antyludzkiej według tego kuszenia diabła? Tą ceną jest utrata własnej wolności i godności. Jeśli upadniesz, mówi diabeł, oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Ceną za posiadanie takiej władzy jest zatem zaprzedanie samego siebie. Tą ceną jest adorowanie antyboskich i antyludzkich władców, takich jak diabeł, aż do zapadnięcia się w nicość w całym swoim życiu. Bo jeśli adoruje się, uznaje za Pana swojego życia kogokolwiek innego albo cokolwiek innego niż Boga, Stwórcę i Zbawcę, idzie się ku zagładzie własnego życia, ku utracie samego siebie. Ludzie, jako fałszywi bogowie władzy, usiłują nieustannie być bogami ludzi, Tak było od początku historii ludzkości według biblijnej narracji i tak będzie aż do końca. Nieboskie idole władzy stają się ostatecznie nicościami w starciu z dziećmi Boga na tej ziemi. Tak jak stali się oni nicościami w czasach Jezusa, w starciu z Synem Bożym. Jego wrogowie przed 2000 lat przepadli ze swoim życiem. Zderzyli się z Synem Boga ostatecznie. I podobnie, ufając Bogu, trzeba myśleć i o sobie w podobny sposób. Nie dać się zepchnąć z drogi Boga, sądząc, że złoczyńcy triumfują teraz i będą triumfować na zawsze. Użalał się nierzadko biblijny człowiek, między innymi w psalmach, w modlitwach kierowanych do Boga, że złoczyńcy triumfują, są zdrowi, mają się dobrze, a ludzie Boga, wierni Mu, słuchający Jego nauczania, idący przez życie według Jego słów, często doświadczają porażek, klęski, cierpień. I usłyszał w odpowiedzi biblijny człowiek psalmu: patrz na ich koniec. Ich końcem jest grób, zagłada, nicość. Nicościami stają się ci, którzy są bogami władzy i usiłują być bogami ludzi. To nigdy się im nie uda. Ale nie wolno zwątpić słowa Boga na ten temat. I dlatego Jezus odpowiada i demaskuje kłamliwą obietnicę diabła. Napisane jest: Panu Bogu swemu będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. I kolejne kuszenie, trzecie. Pokusa sprawdzania wiarygodności Boga. Diabeł prezentuje się jako apostoł wiary w Boga, gdy tymczasem jest on kłamcą i oszustem, bo posługuje się w tym kuszeniu słowami Pisma Świętego, słowami psalmu 91. W tym psalmie słyszy modlący się w swoich udrękach: Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego. Niedola nie przystąpi do Ciebie, a plaga nie zbliży się do Twego namiotu, bo swoim aniołom nakazał w Twojej sprawie, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach. Na rękach będą Cię nosić, abyś nie uraził swojej stopy od okami. Obłudnie i kłamliwie cytuje diabeł słowa Boga z rozmów człowieka z Bogiem, aby skłonić go do tego, żeby sprawdził wiarygodność Boga, zwątpił w jego wiarygodność, czyli chce go odciągnąć od wiary w Boga, od zawierzenia Bogu. A Jezus znowu odpowiada słowami Tory Boga przez Mojżesza z Księgi Powtórzonego Prawa, z 6 rozdziału, gdzie w 4 wersecie słyszymy: Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jedynie. I następnie: będziesz kochał Pana Boga Twego z całego swego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił. Nie będziecie wystawiali na próbę Pana Boga Waszego, słyszymy dalej w tym nauczaniu Mojżesza, jak wystawialiście Go na próbę w Massa, gdzie po drodze do ziemi obiecanej zwątpili, chcieli zawracać do Egiptu. Wolność, którą podarował im Bóg, wyprowadzając z Egiptu, okazała się dla nich za głodna, za trudna. Pierwsze kuszenie człowieka miało miejsce u początku biblijnej historii, w Księdze Rodzaju, w 3 rozdziale, i tam też mityczny wąż tego opowiadania powołuje się na słowa Boga, kłamliwie przekręcając ich znaczenie, aby skłonić człowieka do odejścia od Boga. Jest to próba wiarygodności Boga w oczach człowieka. I to kuszenie staje się wzorcem każdego grzechu. Pierwszy grzech, grzech pierworodny, polegał na zakwestionowaniu wiarygodności Boga jako Stwórcy. Wie Bóg, że gdy spożyjecie owoc, słyszał wówczas pierwszy człowiek, staniecie się jak Bóg. Uwierzenie w antyboską katechezę węża było wówczas zaprzeczeniem wiary w Boga, wiarygodność Jego nauczania, gdy mówił, że zerwanie tego owocu jest śmiertelnym zagrożeniem, podczas gdy diabeł, cytując Boga, mówił człowiekowi, że jest zupełnie odwrotnie. W przeciwieństwie do tego, gdy człowiek uwierzył w antykatechezę Boga i odkrył, że jest nagim, czyli jest nicością i że wróci do prochu, z którego został wydobyty, czyli z nicości. W przeciwieństwie do tego świadkiem bezwarunkowego, wbrew wszystkiemu, co się dzieje, zawierzenia Bogu jest Hiob, bohater bezwarunkowej wiary, bezwarunkowego zawierzenia Bogu, bezwarunkowego zaufania w wiarygodność słów Boga. Pomimo wielkich nieszczęść, jakie na niego spadły, bez jego winy, gdy nie rozumie Boga, dlaczego Bóg na to pozwala, ostatecznie w swojej desperacji, ale desperacji prawdziwej wiary, mówi Bogu, jak jest to napisane w pierwszym rozdziale Księgi Hioba. Hiob wstał, rozdarł szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: nagi, wyszedłem z łona matki, nagi tam wrócę. Dał Pan i zabrał Pan, niech będzie imię Pana błogosławione. Tym wszystkim Hiob nie zgrzeszył i nie przypisał Bogu nieprawości. Chociaż Hiob nie rozumiał odczuwanej nieobecności Boga w jego historii cierpienia, nie rzucił Bogu wyzwania co do jego wiarygodności, lecz zaufał mu bezwarunkowo do końca. I tak dzięki swojej wierze ocalił swoje życie. To jest Ewangelia dla nas w naszych podobnych bojach i kuszeniach. I ostatnie słowo dzisiejszej Ewangelii. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu. Czas historii człowieka na tej ziemi, nasz czas, jest też czasem nieustannej próby wiary. Każde poszczególne kuszenie ma swój koniec, ale nie oznacza to, że kończy się czas kuszenia. Wróg Boga i człowieka nie ustaje i nie ustanie w kolejnych akcjach odrywania nas od Boga, dopóki żyjemy na tej ziemi. Tak było z Chrystusem. Złowroga wydawałoby się zapowiedź, że do czasu odstąpił od niego diabeł, ponieważ Jezus nie dał się skusić. Zaatakował diabeł ponownie Chrystusa w finale jego mesjańskiej misji zbawienia, w czasie jego cierpienia ostatecznego i jego umierania na krzyżu. I tam Jezus ostatecznie pokonał go. To jest przekazywanie nie jako złowroga wiadomość dla nas, że będziemy kuszeni, ale jako Ewangelia, jako dobra wiadomość nadziei i wiary, gdy wytrwamy, trzymając się Boga i Jego słów, w każdej okoliczności naszego życia, nawet wówczas, gdy nie rozumiemy Boga i protestujemy przeciwko naszemu losowi, dojdziemy do nieprzemijającego życia, jeśli tylko pójdziemy po śladach Jezusa z dzisiejszej Ewangelii i będziemy za każdym razem odpowiadać nauczaniem Boga na każdą antyboską, antychrystusową Ewangelię zagłady.